manifestacija.
I dobry wieczór wszystkim w ten jakże ciepły czerwcowy wieczór, 27 czerwca 2022 roku, a to jest wydanie główne. Witam się z wami, Marek Zęsta.
I Marcin Hugo-Gosiński, rzeczywiście w ten chłodny wieczór. Witamy was i Ganca również, który jako pierwszy powiedział do nas elo i możecie go naśladować. Dobry wieczór.
Przywitajcie się, dajcie łapkę w górę, to będzie nas więcej, a my już za chwilę startujemy z pełną porcją nowych newsów i dowiemy się, jakiż to układ znowu wytropił rząd, z jakim walczy, ale o tym później. Więc zaczynamy. A jako, że słuchacie wydania głównego w poniedziałki po 21 na żywo, to wtedy możecie do nas zadzwonić za pomocą magicznego adresu zadzwońkontestacja.com. To jest takie miejsce, które działa na każdym praktycznie telefonie, na każdym komputerze i nie wymaga żadnej rejestracji. Po prostu wchodzicie, sprawdzacie, czy działa wam mikrofon, sprawdzacie ewentualnie kamerę i lądujecie tutaj w naszym panelu do nadawania. Możecie z nami rozmawiać, słychać i widać was naprawdę świetnie. Także zapraszam do tego sposobu kontaktu zadzwoń.kontestacja.com, a jeżeli chcecie się dorzucić parę złotych na nasze serwery, to nic prostszego, napiwki.kontestacja.com. Tam również kilka sposobów, oczywiście przelewy bankowe, karty, bliki i ewentualnie SMS, żeby nam wrzucić parę złotych i jeżeli to będzie minimum 10 zł, to można również zobaczyć wiadomość tekstową, swoją wiadomość tekstową na ekranie, przerwać nam też jakąś interakcję, uczynić i na przykład tak zrobił w zeszłym tygodniu Mateusz.
Kontestacja.
Mateusz Morawiecki. 10 zł. Lepszy upadający prywaciarz niż bomby spadające na głowę.
No właśnie, a jeżeli chcecie po prostu pobawić się na czacie, to mamy oczywiście na żywo, nadajemy na YouTubie, na Odyssey i na Facebooku i tam nasze komentarze, wasze komentarze będą widoczne, będziemy mogli je tu wyświetlić, także zapraszamy i już w tej chwili zaczynamy. Hugo.
Tak jest, wpadajcie, postaram się tutaj myśleć bardziej pomimo tego, że musieliśmy wyłączyć wszystkie klimatyzatory, czyli wiatraki, które mamy w naszych rozlicznych biurach domowych. Dobrze, słuchaj, dzisiaj jest garść wbrew pozorom bardzo pozytywnych informacji, bardzo takich pozytywnych i półpozytywnych, ale zacznijmy od czegoś innego, ale to za chwilę.
Kontestacja.
Obywatel Wajgit. 10 zł. Wstrząsający tytuł. Prywaciarze powinni rząd po rękach całować, że w ogóle im pozwalają działać. Od kiedy to ogon merda psem?
A tak, przypominam się wypowiedź jednej pani z PiSu, która powiedziała, że jak to ona właśnie dzięki niej prywatni przedsiębiorcy mogą działać, bo ona im wydaje pozwolenia, ona im papierki wystawia i to jest kluczowy element działania.
Bo bez nich by nie można było. Tak, ja dzisiaj byłem u notariusza i to zawsze spodobało mi się strasznie. Potrzebowałem uzyskać potwierdzenie, że mój podpis to mój podpis i za to, że pani powiedziała tak, to pan to podpisał i to 25 zł się należy. To jest piękna, cudowny zawód, który potrafi w półtorej minuty zarobić 25 zł. Ile pani w Biedronce musi pracować na kasie na to? Dobrze, ale my o czym innym, zanim przejdziemy do pozytywnych informacji, to niech pan Janusz otworzy, ponieważ pan Janusz jest świeży, pan Janusz jest wczoraj. Niech pan Janusz nam dzisiaj wyznaczy tą drogę Kowalski z PiSu.
Bo na mnie tak ciśnienie się podniosło, bo dzisiaj zatrzymanie tej lewackiej ideologii LGBT, gender, która wchodzi do szkół, wchodzi do przedszkoli, wchodzi w nasze umysły. Ja nawet widzę kredki, jakieś...
Kolorowe kredki.
Kolorowe kredki są po prostu... Nie no, wszystko po prostu w tych tęczowych barwach. Niestety,
wiecie, ale kredki zawsze były takie...
Tak, więc niech to zrobi preludium dzisiejszej audycji, że są ludzie ze wszystkich stron, ze sceny politycznej, ideologicznej, ekonomicznej, myśleniowej, którym się zawsze będzie wszystko kojarzyć z czymś. Na przykład taką sponsorację.
I kolejny.
Człowiek Wolności 2016-2021. 10 zł. Obywatelu. Niestety już nie ma mnie w rządzie. Tydzień temu było to nie do pomyślenia. No nie rozerwę się, smutna buźka.
Tak, smutna sprawa. Człowiek Wolności wolności, czyli pan Jarosław Kaczyński musiał zrezygnować z działu w rządzie, no bo przecież kampania za pasem, tak? No i trzeba pojeździć trochę, pociskać właśnie, no między innymi w LGBT kilka słów się pojawiło dosyć nieprzyjemnych. Najwyraźniej ta strategia wcześniej się sprawdziła, więc pan Kaczyński zrezygnował z rządu i sobie jeździ.
Tak, bo przypomnijmy, że to dzisiaj, czy wczoraj, cała partia dostała SMS-a, bo zawsze dostaje SMS-a, czym gramy dzisiaj, czym przykrywamy nasze błędy, więc rzeczywiście walimy w LGBT, więc już jak widać się zapędzili już z kolorowymi kredkami, ale to uprzedziłeś człowieku wolności drogi, którego ciebie już nie ma. Właśnie nie. O tobie będziemy mówić za chwilę, ale to ja tylko takie mignięcie zrobię. Ale to za chwilę. To za chwilę będziemy mówić o tych wiadomościach pozytywnych, ale najpierw Marku, tobie oddam głos.
No to ja może takie też to trochę luźno, może nie luźno, może dla kogoś to będzie nerwowe nagranie, ale zobaczmy, jak w Nowym Jorku postanowiono poradzić sobie z bardzo groźnymi motocyklami.
Jak? Co one im zrobiły?
No.
Ale nie! Nie!
I już nie będą zagrażać mieszkańcom Nowego Jorku okropne maszyny, których główną wadą było to, że były nielegalne, nie miały tam wykupionych jakichś pozwoleń, ewentualnie może w najgorszym wypadku miały przerobione tłumiki, tak żeby były zbyt głośne, albo miały przerobione jakieś opony, które pozwalały im jeździć po terenie, no i przeszkadzały. I nie można było nic innego, bardziej konstruktywnego z nimi zrobić, tylko właśnie pan major tutaj, którego było widać na początku, Eric Adams, machnął flagą i wszystko poszło pod buldożer, zostało zmiażdżone. Brawo.
Dirt bikes, o jest. And może coś powiem. ATVs, they are not only a nuisance and an annoyance,
nie tylko wkurzające,
to us, but they're extremely dangerous.
Ale są niebezpieczne.
We see them all the time,
ciągle je widzimy.
And we hear them all
i słyszymy ciągle. I dużo ich jest na naszych ulicach. No proszę, i widzicie, jakie to jest zagrożenie. Ile się mówi o tym, żeby oszczędzać zasoby, żeby mniej zużywać, żeby po prostu no, jakoś dzielić się też z biedniejszymi. Czy nie można było tego naprawdę gdzieś wysłać, gdzieś komuś sprzedać? Na części, na pewno podejrzewam, że 90% tych części można było użyć w innym motocyklu, który może nie jest tak złowieszczy jak ten dirt bike, tak? Taki motocykl, jak to widzisz w terenie, taki jakiś quad, a te coś tam to są właśnie te quady bardzo groźne, trzeba było je zniszczyć, bo przeszkadzały, po prostu pan major je widział wszędzie, w śnie chyba nawet go śledziły.
Tak, to boli tak samo jak to palenie tych koszulek ze znaczkami, tak? No.
Alkoholu wylewanie przemyconego.
Tak, no już nie mówię o paleniu różnych ziół i innych proszków na wysypiskach w sposób masowy momentami. A to przypomnijmy, że to są towary dobrowolne. Wszystko to są towary dobrowolne, które ktoś jeden kupuje, drugi sprzedaje. No z podróbkami można dyskutować, ale zawsze myślę, że jest bardziej konstruktywny sposób na pewno na zużycie tych podróbek w sposób nieszkodzący właścicielowi znaku towarowego niż ich palenie w sposób manifestacyjny, jak to się czyni również na całym świecie. No boli, to zabolało rzeczywiście, chociaż to ty jeździsz motocyklem, no, nie ja.
Jeżdżę, ja swojego tak pucuję, ja sobie opony zmieniłem i w ogóle super wygląda i naprawdę jest to bolesne patrzeć, bo ktoś pewnie też się cieszył z tego, no i nawet jeżeli rzeczywiście komuś przeszkadzał, no to trzeba było po prostu z tym walczyć, a nie wiem, rozumiem, że skonfiskowali te maszyny, że zabrali i zniszczyli, więc naprawdę duży ból dla właściciela.
No to przejdźmy do wiadomości takich krajowych bardziej. I tu jest taki zestaw właściwie informacji, który jest może taki trochę niewinnym zestawem, trochę pociesznym, trochę w sumie strasznym de facto, ale pokazującym, że idzie nowe, że idą zmiany i że już nic nie będzie takie samo jak było, czyli będzie takie samo, tylko będą inne nazwiska pewnie, ponieważ idą wybory, być może nie wszyscy wiedzą, szczególnie jeżeli będziecie tego słuchać później, nie w tym roku, w którym słuchacie, czyli w 2022, idą wybory, które będą prawdopodobnie, zaraz powiemy kiedy.
Kontestacja.
Człowiek wolności 2016-2021. 10 zł. Z tą rezygnacją to se ja robię. Przecież nie będę co roku udawał, że mam raka. A muszę sprawdzić, kto się najbardziej pcha na moje miejsce. Zresztą, czy wyobrażacie sobie Polskę działającą bez mojej wiedzy i doświadczenia?
Świetnie. No dziękujemy. To naprawdę mi się udało ci się. Sprawdzimy, kto się tam czai. Czy to będzie pan Morawiecki, czy jeszcze kto inny.
czy ten pan na Z, czy jeszcze ktoś inny. Tak. No to zacznijmy się od tego newsa, bo on jest taki na szybki, on jest właściwie składa się z tytułu, bo de facto nie ma co rozwijać dalej tej informacji, więc właśnie ten oto cytat, który wcześniej zasponsorował nas Człowiek Wolności, czyli Jarosław Kaczyński, zapowiedział, że po kongresie partii ustąpi ze stanowiska, no już ustąpił ze stanowiska rządowego, no a teraz, że już tak całkiem ustąpi ze stanowiska.
A kiedy ten kongres?
Nie mam bladego pojęcia, ale domyślam, szybko sprawdzić, kiedy kongres, bo ja nie zdążyłem sprawdzić, wszedłem od razu przed audycją. To zaraz sprawdzimy, kiedy szef przestanie być szefem.
W perspektywie kilkunastu miesięcy dopiero.
No, nie, czyli po wyborach.
Rady, czyli jeszcze kilka ładnych miesięcy, może nawet na początku.
Ale będzie startował w wyborach parlamentarnych. To się nie zmieni i może być tylko szeregowym posłem, jakże zaczął. Także być może rzeczywiście ujawnił tutaj na antenie kontestacji swój niecny plan, że tylko patrzy, kto się bardziej będzie pchał na jego miejsce. Ponieważ, i teraz trzy newsy, właściwie takie z gatunku, właściwie dwa newsy, z gatunku pociesznych nieco, dlatego tak przedstawię je w komplecie. Ponieważ spotkali się panowie Jarosław, Zbigniew i Mateusz. A, dziękuję. I na przykład i ten główny powiedział, że sądy działają fatalnie źle.
Wina Tuska.
I to jeszcze nie jest najśmieszniejsze, powiem ci, że ja myślałem, że to już jest najśmieszniejsze, a to jeszcze nie jest najśmieszniejsze, ponieważ Jarosław Kaczyński rzeczywiście powiedział, że sądy działają źle. W innym newsie tutaj, przeczytałem, tutaj nie ma tego, tej informacji, że zrzucił to na Jarosława Gowina, że to właściwie to jest jego wina.
Ale to zwalić na tych, co odeszli, nie?
Tak, ten, który sobie poszedł. Ale to jest najciekawsze jest to, że i Jarosław Kaczyński powiedział, że sądy działają źle, i Mateusz Morawiecki powiedział, że jak to tutaj dodał, że jest to 1% z tych wszystkich super reform, które zrobił, że akurat wymiar sprawiedliwości się nie udał rzeczywiście. I on nie tak, akurat to jedne się nie udało Mateuszowi i on nie będzie umierał za wymiar sprawiedliwości. I rzeczywiście działa do dupy wymiar sprawiedliwości. I co ciekawe, co najśmieszniejsze, nawet Zbigniew Ziobro powiedział, że również wymiar sprawiedliwości działa źle, ponieważ powiedział, że wraz z odejściem Beaty Szydło, czyli to przez Mateusza Morawieckiego, zielone światło dla zmian w sądownictwie się skończyło, czyli nawet on nie mógł tego zreformować. Po prostu nic się nie dało zrobić. Wszyscy panowie przyznają, już nie tylko opozycja, po prostu wszyscy przyznają, że wymiar sprawiedliwości, to jest na wyrost powiedziane o sprawiedliwości, działa fatalnie, źle, czyli już można mówić, już teraz oficjalnie
tak, można, bo pieniądze z KPO trzeba wziąć. Przez dłuższy czas mieliśmy taką przepychankę, gdzie oni próbowali pokazać, że nie, jednak zmienimy te sądy, nie damy się przekupić. Nawet chyba właśnie padały jakieś takie słowa, że nie ma, nie będziemy tutaj się za pieniądze dawali bajerować i sądy zreformujemy. No ale jednak pieniądze z KPO chyba są ważniejsze i widzę, że tu jest właśnie nastrajanie na to, żeby już powiedzieć, że no chcieliśmy zmienić, no ale niestety nie udało się, tu przerwali, Morawiecki wszedł, zmiany były, nie mogliśmy i te pieniądze wezmą.
Tak jest. I jeszcze w ramach takiej samokrytyki, to może jeszcze jeden taki newsik na szybko, tutaj będzie widać lepiej, że nawet pan Mateusz Morawiecki, czyli nasz premier, przypomnę wciąż, o Polskim Ładzie, w czołowym programie reformującym gospodarkę i robiącym ją w sposób bardziej, nie wiem, dostępny według tego rządu, powiedział, że również działa bez sensu, że źle ocenia funkcjonowanie rozwiązań polskiego. To jest w ogóle fascynujące, jakby... Już nawet nie ma jak źle ocenić tego, co się dzieje, ponieważ wszyscy ci, którzy startują w wyborach, mówią, że rzeczywiście zrobili to do dupy. To już nie jest ten 1%, rozumiem. Pan Mateusz się pomylił w tym wcześniejszym informacji, że to nie tylko wymiar sprawiedliwości, tylko również gospodarka, czyli Polski Ład, czyli to wszystko, co zarządza, co jest systemem polskich przedsiębiorców, którzy z kolei zatrudniają pracowników. Czyli tak jakby całość działania polskiej gospodarki działa źle. Źle oceniam, że nie zostały we właściwy sposób ocenione te reformy, które zostały potem wdrożone. I teraz powiedz mi, to co mamy zrobić? Właściwie no to zamykamy kontestację. Jakby opozycja podaje się do dymisji, bo właściwie opozycja traci rację bytu w tym momencie. Ekipa rządowa po prostu przyznaje się, że tak, działamy źle, startujemy w najbliższych wyborach, wybierzcie nas. A dlaczego macie
No bo widzisz, żeby przyjdzie ktoś nowy, to znowu te same błędy popełni, a oni już są nauczeni. Ja wiesz, na przykład pracuje w takiej korporacji amerykańskiej, to każdy ma prawo do błędu, przecież wiesz, no na tym się uczymy, tak? Jak jeżeli jesteś w stanie jeszcze się przyznać do tego, że źle zrobiłeś, to jeszcze lepiej, bo to znaczy, że jakby masz świadomość tego, nie boisz się tego, nie boisz się próbować, więc spróbowali, no nie wyszło, ale teraz już wiedzą, jak robić dobrze i teraz już zrobią dobrze i teraz trzeba ich jeszcze raz wybrać, to już na pewno się uda.
To jest taka polska ideologia Kaizen, nie? Taka dążenia do doskonałości, że bądźmy ten... Ale to jeszcze ostatniego newsa ci wrzucę, bo to jest strasznie w temacie i już ci oddaję głos, ponieważ to zużyłem połowę moich, ale dlaczego mamy również na nich głosować, bo już umieją, ale przecież pan Mateusz Morawiecki właśnie ogłosił, że powstanie w Polsce 100 hal sportowych. Przepraszam, nie widać całego.
Ale orzeniki nie wystarczą.
Tak, to jest ten, później jest jakieś krytyczne myślenie autora, że on mówi, gdzie są obiecane mieszkania, samochody elektryczne, ale to już dziennikarz, to on jest tutaj.
No nie,
on
ma zmieniało się, no przecież rząd powie na pewno, że krytycznie ocenia.
W każdym razie pan Mateusz Morawiecki ogłosił podczas spotkania z dziećmi i młodzieżą w Centrum Sportowym w Raszynie, czyli koło Warszawy, że ruszy program rządowy oczywiście budowy z 1000 hal o lekkiej konstrukcji w ciągu 3 lat, czyli 333 średnio w roku. W tym roku będzie już kilkadziesiąt takich hal, a w kolejnym 500. I, oh my goodness. I w kółko to samo. I jak rozumiem, po 3 latach pan premier ogłosi, że niestety się nie udało. To był ten 1% tych wszystkich projektów, które się nie udały, ale głosujcie na nas znowu. Głosujcie na halę, głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość. Tym razem im się uda. Nie udało im się poprzednim razem i jeszcze poprzednim i tym i tamtym, ale teraz już na pewno się uda. Już z całą pewnością musi się udać. Dlaczego? Bo tak powiedzieli.
No tak. I ja powiem jeszcze, że jedna jeszcze rzecz się ostatnio nie udaje, a to bardzo ważna, sztandarowy projekt. Otóż okazuje się, że od kilku tygodni niektórzy z rodziców nie dostają przelewów z 500+, ponieważ zostało stwierdzone, że będzie lepiej i taniej i szybciej, jeżeli wypłatą tego programu zajmie się dla odmiany ZUS. Zamiast samorządów i jak się okazuje właśnie, no nie bardzo im to gdzieś wyszło, coś im się pogubiło, coś się nie doliczyli, więc nie wszyscy dostają. Mimo tego, że dopełnili formalności, na forach internetowych coraz więcej dyskusji, a świadczeniobiorcy dostają, zastanawiają się, kiedy wpłyną na ich konta. No i jest odpowiedź ZUS. ZUS nie przejmuje się. ZUS powiedział, że wyliczył, słuchajcie, to jest dopiero wspaniała rzecz. Terminy zostały przydzielone losowo i można dostać 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Nie wiadomo dlaczego, pewnie żeby ułatwić pracę, żeby oni tam sobie jakoś podzielili to, prawda, żeby wszystko naraz nie szło, bo by się zapchało. I takie są terminy. Nie wiadomo kto w którym terminie jest, ale jest wiadomo, że każdy ma przydzielony termin losowo i nie można już dostać gotówki, tylko przelewy na wskazane konto. I tutaj piszą, że że mamy czerwiec, wniosek składałem w lutym, gdzie są moje pieniądze? No to nie są twoje pieniądze, to nie są twoje pieniądze, kolego. Pani, jedna z internautek. Brak informacji na ZUS.pl. No właśnie. No i wszyscy tutaj twierdzą, że trzeba się zalogować na ZUS.pl, co nie jest wcale łatwe. Naprawdę myślę, że większość ludzi, którzy jakoś nie pracują na co dzień z komputerem, będzie mieć trudność, żeby się tam zalogować. Tam trzeba przez bank albo przez jakiś tam profil zaufany, potem trzeba trochę naklikać się. Jest naprawdę po omacku. No i w każdym razie, jeżeli tam znajduje się informacja, że 500+ zostało przyznane, to nie ma powodu do obaw. Należy uzbroić się w cierpliwość i czekać na przelew. Taka jest odpowiedź. Wyobrażasz sobie, jakby cię tak potraktowali gdzieś w prywatnej firmie. Nie mam kablówki. Zapłaciłem kilka miesięcy temu, już powinienem mieć, ale nie, kablówka będzie. Proszę czekać.
Tak, tak. Ja internet chciałem sam zamontować. Nie? Proszę czekać. Mamy losowy termin. W którymś dniu miesiąca być może... Ktoś pana przyjdzie i obsłuży.
A widzisz, właśnie o to chodziło, że też jest losowy miesiąc przyznania.
Jak będzie, to będzie. A na razie niech pan czeka.
Nie zginie.
My wiemy, co robimy przecież. To 3 głównych predatorów tego państwa powiedziało, że się pomyliło w swoich kluczowych decyzjach, ale to przecież oni. My wiemy. ZUS się nigdy nie mieli przecież, jak wiedzą wszyscy, którzy z nim obcowali. ZUS się nigdy nie pomylił. A to jest mi ciekawe, nie? Bo jakby skoro jest przelew na konto, to jakby ci wszyscy ludzie, którzy mają gdzieś tam komorników, to mają problemy.
No ale nie można zajmować 500+, komornik nie może dotknąć tych pieniędzy.
No takie jest oczywiście taka jest teoria, ale w praktyce to wygląda tak, że trzeba się z nim później sądzić, bo on je kosi pieniądze z... No coś o tym wiem z praktyki. Kosi pieniądze z góry, a potem może kiedyś ci odpowie, a może nie, a może tak. I właśnie to wygląda tak jak ta dyskusja z ZUS-em mniej więcej. I co pan nam zrobi? No ale tutaj Kresy również donoszą, co było do przewidzenia oczywiście, że Polska płaci Ukraińcom i to tym Ukraińcom, ponieważ Ukraińcy, którzy przybyli do Polski w ramach różnych perturbacji, ale wrócili do kraju, również cały czas dostają 500+, tylko muszą sobie wyjechać do Polski na chwilę i wrócić z powrotem. No, taki tam zasiłek. No co jakby było do przewidzenia, to jest jakby wielka filozofia. Było oczywiste, że wszelkie tego typu dotowanie skończy się tym, że podatnik polski będzie podatnika niepolskiego sobie finansował.
No, takie mieliśmy zasady też, takie kwestie były z Wielką Brytanią, bo dużo Polaków z kolei jechało do Wielkiej Brytanii pracować, no i właśnie pojawiało się pytanie, czy ktoś, kto jest z Wielkiej Brytanii powinien dostawać 500+, czy ktoś, kto pracował tam i wrócił, powinien dostawać tamtejsze zasiłki socjalne. Zawsze jest ten problem, no bo kto tak naprawdę jest, kto powinien być beneficjentem tutaj? Już rząd dawno się przyznał, że cel prokreacyjny nie działa, tego świadczenia, o czym myśmy mówili od samego początku, już na nawet nie będę pokazywał tego wykresu, bo on drastycznie w czasie pandemii się rozjechał. Ludzie nie chcą mieć w tej chwili dzieci i teraz się zasłaniają, że nie, to miało być zawsze, celem miało być zawsze polepszenie losu najbiedniejszych. No i jeżeli tak, no to według różnych szacunków można powiedzieć, że polepszenie jednego dziecka, które rzeczywiście jest ubogie, kosztuje nas około 500 000 rocznie, więc dosyć drogo. Myślę, że można by to trochę taniej zrobić, ale brniemy dalej. Jeszcze może będzie waloryzacja niedługo.
Poza tym, dlaczego dzieci mają być biedniejsze? No, czy w sensie, dlaczego ludzie bez dzieci mają być bogatsi od ludzi z dziećmi? Może ci, którzy na przykład nie mają dzieci, są biedni i dlatego nie mają dzieci, bo ich na to nie stać. Bo tak. Jednak dziecko to koszt i to dosyć spory.
Są ludzie oczywiście chorzy, są ludzie samotni, są ludzie starsi, którzy też w biedzie żyją, prawda? I nie są w stanie właśnie mieć dzieci, albo ich nie stać, albo po prostu są w takim wieku. Więc jest to dyskryminacja tych ludzi. Oni płacą na te programy.
I jak każdy beneficjarski, tak to jest dobre słowo, lepiej, program, wprowadzi do patologii, jak to widać. No i trudno to przerwać, nie? No jakby daliśmy Ukraińcom i teraz co? Znaczy w sumie dlaczego by tego nie przerwać, nie? No rozumiem, że do wyborów to będzie takie nieludzkie, bo przyjdzie Polsat TVN i powie, że tutaj biedna, zbombardowana rodzina i im cofają im 500+ i nie mają 1500, nie? Jakby gdzieś tam, a to czego nie widać, że ci ludzie, którzy gdzieś tam wpadają, żeby sobie dodatkową kasę na czyjś kosz oczywiście, bo to jest niedobrowolne uzyskać. O tym TVN nie powie, co jest oczywiste. Więc, ale po wyborach kto wie. To co, krótka przerwa i lecimy dalej.
Tak, i lecimy, już wam powiem, jak do nas zadzwonić też. A wy słuchacie wydania głównego w kontestacji. W każdy poniedziałek po 21:00 można do nas zadzwonić, używając adresu zadzwoń.kontestacja.com lub rzucić napiwek, używając adresu internetowego napiwki.kontestacja.com. Przypominam, że jesteśmy dostępni na rozmaitych kanałach, które wam się wyświetlą na dole teraz, na YouTubie, na Odyssey, na Facebooku, na Twitchu, no i nagrania również w formie audio na Spotify, Anchorze, Apple Podcast i Google Podcast. Tam jest taki feature, który sprawia, że jest trochę krótsze to nagranie, ponieważ ja je odrobinkę przyspieszam i obcinam puste formy, więc nie trzeba jakoś bardzo przyspieszać, ale można sobie w formie właśnie MP3 pobrać za darmo. Tak jak zawsze od ponad 10 lat, kiedy nadajemy, nasze audycje są za darmo, można je udostępniać, wykorzystywać, jak najbardziej nie mamy z tym problemu, także zapraszam was do tego, żeby sobie tam wejść i spróbować.
Tak, Marku, czy wiesz może, ile w Polsce jest schronów?
Przeciw takich bombowych, takich w tym temacie, tak?
No właśnie, definicja jest dosyć niejasna, ale tak, no generalnie coś,
ja
co...
Wiem o dwóch. W jednym byłem w Kielcach, jako dziecko się bawiliśmy, bardzo to było ryzykowne, ale wtedy jeszcze to nie było takie powszechne, żeby się bać o wszystko. A drugi to widziałem w Nowej Hucie w formie muzeum, a innych to nie bardzo kojarzę.
No więc jak poinformował główny komendant Państwowej Służby Straży Pożarnej, pan generał, brygadier Andrzej Bartkowiak, w Polsce jest 62 tysiące schronów. O. Tyle mamy. No, nie wiedziałeś.
Nie wiedziałem. Na przykład teraz, jakby to się działo, to ja nie wiem, w którą stronę mam biec.
No więc tutaj już teraz ujawniamy, przytaczam. Więc może się tam zmieścić 1,3 miliona ludzi, z tym, że zaznaczył pan komendant, że za miejsce schronienia, czyli te schrony, to również są piwnice, garaże podziemne i warszawskie metro.
To nawet widziałem, nie wiedziałem, że mam schron w domu, w garażu. No,
a warszawiacy no to w ogóle mają już taki hiper...
To jeszcze może w Krakowie można się schować, tam jest taki fragment, się jedzie pod dworcem, to tam też się liczy.
Ej... No więc, bo tam jakiś tak wniosek klubu Lewicy był taki, żeby właśnie ujawnić, no, jakby nas zaczęli bombardować, no, czy jest gdzie się ukryć. No więc pan powiedział, że oczywiście jest. Całe 1,3 miliona ludzi, czyli 3,5% populacji, może się skronić w tych garażach podziemnych i w metrze. Znaczy ja rozumiem, że większość tej 3,5% populacji to przypada na Warszawę jednak przez to metro. Czyli generalnie nie ma schronów w Polsce, tak mówiąc.
Jest bardzo, bardzo duża różnica, ja sobie na chwilę ukradnę.
Jasne.
Google odpowiada, gdzie są schrony w Polsce? Schrony w Polsce w zasadzie nie istnieją. Nigdy obiekty w czasie PRL-u dziś są z reguły w opłakanym stanie i nie nadają się do chronienia ludności. No i potem jest właśnie pytanie, ile mamy schronów w Polsce? Mamy 62 tysiące, wypowiedź tego pana. Czy w Polsce istnieją schrony? Tak, jeden z największych schronów, no jeden istnieje, więc bardzo rozbieżne są na ten temat opinie, można powiedzieć. A tu jest mapa. O, czekaj, tak, dawaj mapę.
Dawaj.
O, jest mapa. Nie da się powiększyć niestety, ale są jakieś schrony. Tylko że to są właśnie te w opłakanym stanie i niestety nie będzie można, nie mamy legendy, co tam, który jest który, ale takie są. Może to są jakieś, o, te są chyba przeciw, no, że można się odciąć gazowo jeszcze, a tu jest jakiś taki zielony ludek. Może ktoś się zna i zadzwoni, bo my się nie znamy na schronach, a chcielibyśmy wiedzieć, co mamy robić, jak nas zaczną bombardować Ruscy.
Tak, tutaj jeszcze pan powiedział, tutaj jeszcze może jeszcze na chwilkę powiększę, że odnosząc się do sytuacji wojącej Śląskiej, coś już, w każdym razie tak, jest coś około 1500 obiektów na schrony, cokolwiek by to nie miało znaczyć, oraz 1200 obiektów jako miejsca ukryć. To też nie do końca wiadomo, o co chodzi, ale i tak nikt nie wie, gdzie się to coś znajduje. Z tego, co gdzieś tam później jest napisane, to wielkopolskie bodajże województwo nie ma ani jednego takiego czegoś. Więc no... To nie jest optymistyczna informacja.
No, to też jest jakaś taka mapa, słuchajcie, no tutaj ktoś zrobił sam, więc to nie jest jakaś bardzo może ten, ale zobaczcie, że głównie są po tej stronie zachodniej akurat, a wyszydałyby się tutaj, bliżej tej granicy, mi się wydaje. W Warszawie nie zaznaczono ani jednego, czyli nawet tego metra nie zaznaczyli. Tu jest najbliższy w tego. A to jest muzeum wojskowe, to może rzeczywiście muzeum jeszcze mają. W Krakowie, no ja wiem, że jest w Nowej Hucie, to trzeba zaznaczyć, ale to też jest w formie muzeum. Więc no jakby ktoś znał jakieś schrony, to dajcie znać na czacie, może chociaż to ja sobie będę wiedział, gdzie uciekać. No nawet gdybym miał do Katowic, no to może w godzinę jeszcze dojadę, może mi nie trafią.
No właśnie, tak ciężko, znaczy ja mam wrażenie, że idea schronu jest taka, że jak jest alarm, to schodzisz do schronu, tak? Czy coś tak, takiego,
no,
że...
Tak, dobrze, tak. No ale no, może wiesz... Może
a nie jedziesz, nawet do metra bywa daleko, jak się mieszka w Warszawie. No, czyli krótko mówiąc, patrząc na przykład gdzieś tam Finlandii albo w ogóle Skandynawii, krajów skandynawskich, które budują całe miasta podziemne po cichu, się specjalnie tym jakoś nie chwaląc, ostatnio się trochę chwaląc rzeczywiście, że mają całe hipermarkety, place zabaw, boiska koszykówki i w ogóle pod miastami mają drugie miasto i to nie jest Rosja, tylko to jest Skandynawia, gdzie po prostu można sobie gdzieś tam zjechać i sobie przetrwać i to nie jedną noc, tylko przetrwać dużo dłuższy okres czasu. No to Polska jest na to zupełnie nieprzygotowana, więc jakby nas bombardowali, to raczej uciekajcie gdzieś, przynajmniej na zachód Polski najpierw, a potem w ogóle gdzieś na zachód, albo na północ. noc.
Nie, no ja bym proponował do najbliższej granicy. Jednak bym proponował do najbliższej granicy, żeby was nie objęła mobilizacja.
A, to po prostu.
Najpierw za granicę, a potem na zachód ewentualnie.
Tak, znaczy, żeby w ogóle was wypuścili potem za granicę, bo pamiętajmy o case Ukrainy, że mężczyźni są niewypuszczani. Znaczy kobiety tam, czyli kobiety, kobiety możecie zostawić, one dojdą do was, a jako mężczyźni ruszajcie.
Jak jeden samochód, to samych mężczyzn zabierzcie.
Tak. To z kolegami.
Jak mam do Czech 100 kilometrów, to myślę, że zdążę. I benzyny, może nie być benzyny, więc na wszelki wypadek miejcie właśnie zapas benzyny, nie jeździcie z pustym bakiem raczej.
Aż one dojadą. I dzieci. To tyle ode mnie na razie.
Dobrze, to ja jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że no znowu w Chinach i tam w ogóle w Azji im odwala na punkcie koronawirusa. Może wam się wydaje, że koronawirus się już skończył, ale Chiny udowadniają, że nie, że to jest w ogóle wielkie zagrożenie i nawet w stanie wyższej konieczności tutaj pewna pani, 41 kobieta została powalona na ziemię i aresztowana, ponieważ nie miała ważnego zielonego kodu, certyfikatu, a potrzebowała pilnie wyjść po lek dla chorego ojca. No i niestety została złapana, wywrócona i nawet to, że właśnie to jest taki stan podniesionej konieczności, no czasami się uznaje, że można, jeżeli chronimy życie, na przykład na Zachodzie jest uznawane, że można komuś być może nawet coś zabrać, no bo jest jakby stan wyższej konieczności, tutaj nie. Swoją drogą nagranie jest dosyć komiczne. Ja nie wiem, jak tam ta policja działa. Trochę jak w takich filmach, czekajcie, to w ogóle jak się biją. To jest policjant. On w ogóle niby ją powstrzymuje, ale zaraz będzie tak, że o, biją się z tym facetem 70-letnim, tu dostał w ucho i go boli ucho i już sobie usiadł i odpuścił, także nie było dziwne, nie wiem, to ten pan chyba się wtrącił, coś pomógł, żeby się nie bili, bo policjant sobie nie poradził.
To nasza straż minna to jest już całkiem sprawna.
No, ale tu mają takiego policjanta, nie poradził sobie, no ale i tak potem przewrócili się i w ogóle jest oburzenie i na szczęście spowodowało to właśnie po tym incydencie, że złagodzono niektóre przepisy i mimo, że panuje lockdown i polityka zero COVID, a poruszanie się po mieście jest możliwe tylko w postaci przepustki z kodem, wyjazd z miasta może się jedynie odbyć w przypadku szczególnych okoliczności, transport publiczny nie funkcjonuje, szkoły działają online, tak jakby ktoś zapomniał o koronawirusie, to nie tam, tam jeszcze się grubo dzieje.
To jeżeli jesteśmy w Azji, to może przytoczmy informację, którą donosi Just Geek IT i to jest przykład, zanim ją pokażę, to jest przykład na to, co się dzieje w sytuacji, kiedy państwo zaczyna się troszczyć o obywateli. Zamiast zostawić ich w spokoju, niech oni się troszczą sami o siebie i niech sami wzajemnie też się o siebie troszczą. Ponieważ w Korei Południowej wprowadzono przepis, który wprowadza odpowiedzialność pracodawcy za to, że w fabryce, na przykład w miejscu pracy, dojdzie do wypadku, w którym zostanie poszkodowany pracownik. Za to grożą w tej chwili wysokie grzywny oraz nie tylko wysokie grzywny, ale również kara więzienia, również jeżeli coś takiego zaistnieje. No i jaki jest efekt tego prawa? Natychmiastowy wzrost inwestycji w roboty i automatyzację pracy. W tej chwili jakby ten proces się tam jakby bardzo się nasilił. I firmy, które się jakby tym zajmują, albo firmy, które mają fabryki, no wiemy, Korea Południowa, to tak samo jak wszystkie inne azjatyckie kraje, gdzieś tam te montownie są bardzo znaczącą częścią rynku. I firmy w tej chwili jakby bardzo już jawnie dążą do bardzo ścisłego ograniczania zatrudniania ludzi, ponieważ no, nikt nie chce za swojego pracownika iść do więzienia, bo każdy tam przychodzi dla pieniędzy, a nie dla tego, żeby się jakoś strasznie narażać. W końcu to jest tylko budowa jakichś kondensatorów, procesorów, twardych dysków i całej reszty. No więc więc jakby ustawa, która została uznana za duży krok naprzód w zakresie praw pracowniczych, jak zwykle powoduje to, że ci pracownicy zaczynają tracić pracę. I ty też no, jesteś.
No, właśnie sprawdzałem sobie, jakie jest bezrobocie w Korei i też 3% ostro, więc pewnie mogą sobie pozwolić na takie kroki, no ale w wielu miejscach wiemy, że rzeczywiście rząd był głównym motorem napędowym wszelkiej automatyzacji i robotyzacji. No wystarczy przypomnieć podniesienie kwoty wolnej, które spowodowało, że mamy w tym momencie zamawianie, na przykład w fast foodach zamawiamy właśnie w kioskach elektronicznych, a nie u człowieka. I może dla nas to nie jest jeszcze taki problem, ale pewnie są ludzie, którym to przeszkadza, chcieliby sobie porozmawiać z człowiekiem. No nie bardzo, nie w tą stronę rząd ciągnie.
Znaczy to jest po prostu problem, że to jest zawsze gdzieś tam ograniczanie, ponieważ no, trzeba powtarzać jakby to w kółko, ponieważ zwykle o takich sprawach dyskutują osoby, które nie mają problemu z pierwszą pracą, bo już pierwszą pracę mają daleko za sobą, które nie mają gdzieś tam problemu zapewne z płacą minimalną, ale wszystkie tego typu ochrony dotyczą osób, które muszą wystartować w rynek pracy. Albo na początku, zwykle są to osoby młode, albo czasem po jakichś tam perturbacjach znowu muszą gdzieś wystartować od tych gdzieś najniższych.
Albo na przykład wejść. Ktoś właśnie przyjechał uchodźca, prawda, nie zna języka, no i to też chciałby jakąś pracę mieć, nie?
Tak, i jest to jakiś tam ten procent, on jest niewidoczny, szczególnie przy nominalnie niskim bezrobociu, gdzie na przykład ludzie mogą sobie znaleźć jakąś pracę i to jest tak, że w normalnej gdzieś gospodarce zawsze będzie jakaś praca, tylko okej, okay, teraz jest sezon letni, się robi, jak widzimy, sami tutaj ociekamy potem, więc w momencie, kiedy osoby, które rzeczywiście gdzieś są na dole tych kwalifikacji, mają do wyboru w normalnych warunkach właśnie pracę jako kasjer, pracę tutaj, tam, a w momencie, kiedy odetnie im się część tych możliwości rozpoczynania, jakby dorabiania pieniędzy, to zostanie im tylko ta szklarnia na przykład, tylko to zrywanie gdzieś tam owoców, co jest bardzo uciążliwe, tylko gdzieś tam jakaś tam budowlanka. Niby no, nie ma bezrobocia.
Praca na czarno też w dużym stopniu, prawda?
Tak, i niby nie ma bezrobocia, z tym, że oni muszą pracować 3 razy ciężej, a mogliby nie pracować 3 razy ciężej, gdyby nie ochrona pracownicza. Coś, co jest strasznie subtelnie gdzieś tam, bo to jest niewidoczny efekt, nie? Niewidoczny efekt ochrony ludzi, gdzie im bardziej się ich chroni, tym bardziej się ich nie zatrudnia. No bo tak to jest. Uff. To może przejdźmy do deweloperów.
Do deweloperów, dobrze, jeszcze spojrzę, czy nie mam ostatniego. Jeszcze chciałem jeden temat może poruszyć, bardzo mi się wydaje istotny, ponieważ jak pewnie wiecie, zmienia się standard nadawania po raz kolejny z DVB-T1 na chyba T2. No i wszystko byłoby fajnie, bo do tej pory była umowa taka, że wszyscy przechodzą, może tutaj pokażę inne, wszyscy przechodzą na ten nowy standard i po prostu trzeba sobie dekoder dokupić. No nie wszyscy wiadomo sobie dokupili, między innymi też była taka dopłata 100 zł, żeby sobie ten dekoder każdy mógł zakupić i nie być poszkodowany na 100 zł, że go tutaj zmieniają i że może dalej swój ulubiony program oglądać. No ale w ostatniej chwili TVP postanowiło, gdzie to jest, że 27 czerwca, zakończy się proces zmiany częstotliwości i standardu stacji telewizyjnych z DVB-T na DVB-T2 w wyniku decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Ministerstwa. Inaczej potraktowano telewizję prywatną, a inaczej telewizję publiczną, która w przeciwieństwie do nadawców komercyjnych nie musi przechodzić na nowy standard, tak? Czyli mówimy wszystkim, że będzie przejście, wszyscy się zbierają, przechodzą, no ale zostaje jakaś grupa ludzi, tutaj ona jest oszacowana na 2,5 miliona widzów, którzy jeszcze nie przeszli. I teraz najciekawsze jest to, że właśnie w ostatniej chwili jest taki myk i okazuje się, że te stacje TVP, te publiczne, nie muszą przechodzić i będą sobie nadawać. I te 2,5 miliona odbiorców no, zostanie z jedyną prawdziwą telewizją publiczną i to będzie ich okno na świat. Także bardzo sprytny zabieg, przeciwko któremu oczywiście kanały Polsat TVP, TVN i TVP, TV Plus protestują, że jest to niesprawiedliwe, że chcą, żeby po prostu było tak samo dla wszystkich. I myślę, że tutaj mają rację, no bo jeżeli już ma być ta zmiana, to niech będzie zmiana dla wszystkich, a nie takie wpędzanie ludzi w jedyną słuszną telewizję. I tyle w tym temacie.
Ja w ogóle mam wrażenie, że przed zbliżającymi się wyborami w tej chwili jakby partia rządząca nie ma żadnych atutów do pokazania. To jest ciekawe. Znaczy, że jakby opozycja ta, która gdzieś tam dąży do... To jest, w ogóle scena polityczna jest już tak kompletnie nudna, bo tam się już tak kompletnie nic nie dzieje, że aż to jest zastraszające. że opozycja, która nie ma niczego do pokazania, no mówi tylko, że mieszkanie jest prawem człowieka i generalnie głosujcie na nas, to będzie tańsza benzyna. No to jest tyle, ile oni mówią. Konfederacja, gdzie znowu Korwin mówi coś o tym, że Putin jest zarąbisty. I mamy partię rządzącą, która generalnie nie pokazuje żadnych sukcesów, bo żadnych sukcesów nie ma. Nic. I nie mówi, że będzie coś lepiej. Jedynym gdzieś tam informacją jest to, że pan Obajtek, czyli pan od Paliwa Nasz, szukam tutaj, o jest, powiedział, że na wakacje będzie promocja niewielka na paliwo. To jest jedyna rzecz. Jedyna rzecz, którą się możemy pochwalić. I tutaj łagodnym krokiem przejdziemy do tego układu deweloperskiego z naszego tytułowej planszy, ponieważ pan ustępujący, człowiek wolności, powiedział, widać tutaj cały ekran, już tutaj teraz będzie widać cały ekran, który na temat tanich mieszkań, ponieważ przypomnijmy, że rząd miał taką swoją ideę fix, że rynek nie działa w sposób dobry. To jest w ogóle taka partia, która, czy taki ten pan tutaj, który jest w ogóle nierynkowy. Czyli rynek to jest taki zestaw reguł, które są określone przez zasadę podaży i popytu. Czyli na przykład, że jak ja chcę chleb, jestem w stanie za niego ileś zapłacić, to znajdzie się piekarz, który mi ten chleb zrobi. No a pan Kaczyński się z tym nie zgadza i on zgromadził wokół siebie taką gromadę ludzi, którzy się też z tym nie zgadzają. Oni mówią, że nie, że to tak nie działa, że to my musimy wyprodukować chleb i wtedy będzie taniej, bo piekarz nie zrobi za tanio chleba. No tylko oni mówili tu o mieszkaniach. I oni wymyślili, że będą budować tanie mieszkania, co się nie udało i te tanie mieszkania nie powstały dziwnym trafem. Jakoś się nie udało taniej, chociaż to był rząd i to były rządowe pieniądze, rządowe tereny, rządowe reguły, wszystko było rządowe.
No właśnie, znowu się nie udało, no, patrz.
Się nie udało. No i dlaczego się nie udało? No więc pan Jarosław powiedział, że to jest układ. To taka retoryka sprzed 10 lat, z dekady wcześniej.
Pamiętam.
To się wtedy sprawdziło w czwartej RP, że powstanie czwarta RP i już to będzie państwo bez układów, bo ten tajemniczy układ działa w ten sposób, że, no, że jest źle. A tak to byłoby dobrze. Więc tutaj powrócił temat sądów z początku audycji.
A jest.
Tak, że pierwszym tam powodem tego, że jest źle, to są sądy, ponieważ są dzisiaj poza państwem. To jest ciekawe, że sądy są poza państwem.
Gdzie są? Na jakimś tym? Na Białorusi? Gdzieś w Anglii? Gdzie one są?
Na jakiejś wyspie są te sądy? To się zastanawiam. Bo ja rozumiem, że ci urzędnicy, którzy są w państwie, to oni działają dobrze, a te sądy, gdzie sędziowie, którzy nie są urzędnikami, są poza państwem w każdym razie. No w każdym razie powiedział, że również w tym sądownictwie i również mieszkalnictwo jest niedobre. Tu uczciwie mówię, rzecz pan Jarosław, nie udało nam się złamać tego układu, który został stworzony na początku lat 90., no czyli za poprzedniej kadencji, za poprzednich kadencji wszelkich, który zapewnił pewnym bardzo niewielkim grupom z reguły jednego środowiska zdobywać ogromne zyski temu układowi deweloperskiemu. Nie udało się tego złamać, nie udało się doprowadzić do tego i tak, no nie udało się, no już wszystko, co im się nie udało, nie? Jakby wiemy, że im się nie udało, no mówimy o tym od 10 lat, co wam się nie udało, ale teraz oni mówią, że im się to nie udało. Co tam jeszcze mówi? Ale się jednak chwali. Pamiętacie państwo, że te 270 tysięcy, bo tyle podobno mieszkań ma powstać w tym roku, tylko nie państwowych, tylko tych układowych. Tych układowych mieszkań. No tak to wynika, no, że mówi, że się nie udało wprowadzić tanich mieszkań, ale powstało 270 tysięcy mieszkań w ogóle w Polsce, czyli tych z układu
drogich.
Ale tych drogich, no ale Zagierka powstało 300 tysięcy, więc to jest wstyd. To jest wstyd, że powstało o 30 tysięcy za mało mieszkań w tych z układu, mówi pan.
Były tanie, wiesz, tam było fajnie, bo było z płyty, to można było też posłuchać, co się u sąsiada dzieje. Można było, wiesz, jak trzeba było na przykład dziurę wywiercić, ja do tej pory mam z tym problem, to pół dnia się wierciło, to takie były fajne mieszkania tam, nie to, co teraz się buduje, takie dziadostwo, wiesz, eleganckie, jakieś przez takie płaskie wszystko wyrśnione, wiesz, szyby, nie.
Tak, a w Krakowie można zajrzeć sąsiadowi do okna teraz, no to są takie. No ale przynajmniej można, no, jest gdzie mieszkać. No i ja właściwie tak, no nie kumam, o co mu chodzi. Tak się wczytywałem się w tą informację i w jakieś inne, I właściwie tą retorykę, która gdzieś tam od lat sobie funkcjonuje, którą on tutaj głosił, że zacytuję tutaj znowu, musimy ją przełamać, ją, czyli tą przeszkodę, czyli ten koszty budowy muszą przełamać. Oni muszą przełamać koszty budowy, no i ten układ, który temu dąży. W każdym razie jakby jego gdzieś tam myśl rodząca się pod tą kopułą jest taka, że nie będzie taniego, znaczy, że tanich mieszkań nie ma, ponieważ gdyby powstały tanie mieszkania, to wtedy te drogie musiałyby być tańsze, a oni nie zrezygnują z tych gigantycznych swoich prowizji, marsz, które naliczają na te mieszkania. I tutaj ważne zdanie, które myślę, że warto przytoczyć, a nawet gdzieś wydrukować, gdzie pan szef tego państwa mówi, że nie ma nic przeciwko temu, żeby deweloperzy budowali mieszkania, tylko żeby je sprzedawali po uczciwych cenach, z jakąś tam marżą, bo przecież każdy to robi dla zysku, ale żeby ta marża była w granicach przyzwoitości.
Nie wiadomo, ile to właśnie to jest to godne zarabianie, te granice przyzwoitości, te rozmyte granice.
Tak, i to jest ten człowiek, który wie, jaka jest przyzwoita marża za mieszkanie. No jest tak wybitnym specjalistą. Tyle firm prowadził już.
A zobacz, ile mieszkań kupił i sprzedał.
Tyle mieszkań kupił, tyle kont miał bankowych. No jakby to jest przykład osoby, która aktywnie działa na rynku, która orientuje się w tym, jakie powinny być marże, jakie powinny być ceny. I on wie, jakie są uczciwe, bo te, które są nieuczciwe przecież. No jeżeli mieszkanie...
Nikt nie kupuje, muszą być zdecydowanie za duże, bo przecież mieszkania raptem stoją puste latami i nikt tego nie kupuje. Za duże marże, muszą coś obniżyć.
No więc właśnie. A jakoś, skoro się budują nowe mieszkania, czy nowe budynki, no to chyba się sprzedają te poprzednie, bo inaczej by się nie budowały. Taka jest gdzieś tam, gdzieś chyba widzę w tym jakąś logikę.
No i właśnie też, skoro był ten program tam Mieszkanie Plus, pamiętamy, że miało być taniej, miało być właśnie po niskich marżach, miało być też, już nie pamiętam tam ile milionów, setek tysięcy, czy ileś tych mieszkań, zbudowali raptem kilkadziesiąt tysięcy, mimo że mieli dostęp do tanich gruntów, bo część z nich nawet było przekazywane przez PKP, mimo że mieli na pewno dużo łatwiejsze przejście przez urzędy, bo mogli sobie po prostu te zgody powydawać, mimo że mieli reklamę darmową w radiu, telewizji, opowiadali o tych mieszkaniach i mogli naprawdę spokojnie na tym też zaoszczędzić, no to jakoś im się nie udało zbudować, więc ja nie wiem, gdzie ten układ im podkładał te kłody, jak oni ich tam szpile, gdzie oni, może coś więcej by powiedział szczegółów, jak ten układ działa i kto to konkretnie jest, to by mnie interesowało.
Ale nikt się go o to nie spyta, chociaż w sumie kto się ma spytać, skoro on nie daje wywiadów nikomu.
Tak, poza swoimi mediom daje.
Którzy, no to jakby to świetnie działa w kółko. Ale też jest, gdzie jest ten układ? Szczególnie, że w Polsce mieliśmy przez, nie tylko w Polsce, przez długi czas bardzo tani pieniądz, bardzo tani kredyt, więc te mieszkania się kupowało na potęgę według mnie. No to
ja kupowałem, no to się przyznaję bez bicia, naprawdę tanio kupowałem. Jak ludziom opowiadam, że można było w Krakowie w niezłej lokalizacji kupić kawalerkę za 140 tysięcy, 160 tysięcy, no teraz taka kawalerka kosztuje pewnie ze 100, co najmniej 100 tysięcy więcej, no tylko, że jakby jest inny klimat, no bo ktoś wpadł na pomysł, żeby wpompować kupę kasy w gospodarkę, to mamy inflację i mamy też ucieczkę przed depozytami, ucieczkę przed różnego typu inwestycjami finansowymi, no ucieczka w nieruchomości, no bo to jest jedyne pewne, co wiemy, że raczej nie straci, no i to napompowało te ceny wysokie, to napompowało, że po prostu ludzie stwierdzili, że to jest bezpieczna przestrzeń dla pieniądza. Oprócz tego mamy emigrację oczywiście, ale po prostu takie są powody, a nie jakieś pomysły, że to układy. No te układy od lat 90. jeżeli rządzą, no to wystarczy sobie prześledzić, ile kosztowały nieruchomości, ile tych nieruchomości się budowało przez lata, a było to coraz więcej. Coraz więcej sukcesywnie na Polaka przypada metrów mieszkania, w tej chwili jest to 28. Powoli sobie tam kroczymy w miarę możliwości i trzeba by to ułatwiać, a nie wymyślać. No i na pewno jest ten program budowy domków do 70 metrów. Chyba widziałem, że masz jakiegoś newsa w tym temacie. No na pewno był to dobry pomysł w dobrą stronę, ale jak wyszło?
Tak, mam newsa nawet, który posuwa dużo bardziej ten program, aczkolwiek to jest tylko pomysł. przypomnijmy, że to akurat no, należy pochwalić rzeczywiście, że w pewnym momencie rządzący doszli do takiej konstatacji, że no, być może tutaj problemy są z biurokracją. No, pojawia się czasem taki przebłysk myśli, gdzieś ktoś coś wypali i nagle przyjdzie mu do głowy rzecz oczywista i uwolniono rzeczywiście, zdaje się, budynki do 35 metrów kwadratowych. To była gdzieś tam pierwsza, pierwsza zmiana. Można było takie budynki postawić nawet dwa, jeżeli się miało dostatecznie dużą działkę i tak w miarę połączone, to robiło razem 70 metrów kwadratowych. Trochę trzeba było tak omijać to prawo 35 metrów. W każdym razie to było dużo bardziej ułatwione. Nie trzeba było mieć zgody na budowę przede wszystkim oraz kierownika budowy i tam parę jeszcze takich drobnych usprawnień. Potem, całkiem niedawno zupełnie, to jest w ostatnich miesiącach wprowadzono rzeczywiście modyfikację tej reguły, że można było już odpalić całkiem 70 metrów kwadratowych chyba.
I pochyły dach, bo wcześniej się śmiali, że tylko taki płaski jak na Żoliborzu. Ale górale tam się oburzyli, mówią, no jak to będziecie w środku góry stawiać, gdzie śnieg upada, wiadomo, w cholerę, będziecie płaskie dachy stawiać. I też się jakoś tam okazało, że zgodnie z planem zagospodarowania można też skośny stawiać.
Akurat na ten temat pisałem jakieś tam teksty, więc tam parę rzeczy wiemy do serwisu, w którym pracuję. Więc tak, rzeczywiście całkiem niedawno odpalono te 70 metrów, czyli de facto zalegalizowano to, co robiono wcześniej w taki sposób trochę okrężny, więc to nie była aż taka wielka zmiana. I rząd specjalnie tutaj się nie pochwalił, ponieważ on tam mówił, że po pierwszych tam miesiącach zdaje się zapytania były na sto kilkadziesiąt sztuk. Znaczy nie zapytania, tylko jakby te...
Zgłoszenia.
Zgłoszenia, o tak, zgłoszenia dokładnie. Więc nie była jakaś taka wielka, wielki sukces. Problemem rzeczywiście było to, jest to w tej chwili po dzień dzisiejszy, jest to, że jeżeli chodzi o tego kierownika budowy, który no jest tutaj wielkim ułatwieniem, że go nie trzeba, niemniej banki, które to finansują w większości, bo jednak do 35 metrów, to taki domek ktoś tam może mieć oszczędności. Do 70, no już ten próg jest, no i to trochę kosztuje jednak. Więc ktoś to zwykle musi sfinansować. A tutaj banki, no niespecjalnie, ponieważ banki są rozpieszczone do granic możliwości, że one sobie idą w bardzo proste rzeczy i takie, które robiły zawsze i tak zanim one zmienią coś w myśleniu, w procedurach i w czymkolwiek im się zmieni, no to lata, ponieważ tu mamy układ, myślę, że tutaj nie u deweloperów, tylko w bankowości mamy układ, mamy te same jednostki, te same instytucje, które sobie rotują tylko pracowników między sobą i one właśnie nie dają, niespecjalnie nie finansują, ponieważ dla nich jest to niebezpieczne, ponieważ no jak to tak, no, nie ma jakiegoś uzgodnionego takiego planu, można sobie na kartce narysować plan domu, nie ma jakiegoś takiego oficjalnego, bo można wtedy, kierownika budowy, nie ma tego, no nie będziemy tego finansować. Z tego po prostu banki tego nie...
Jest ryzyko, mamy słuchacza, zaraz się wpuścimy, ale jeszcze dodam, że dokładnie tak mówisz i no jest to ryzyko, że się zmieni nagle i się okaże, że ty sobie budujesz z dachem skośnym, a jednak ci powiedzą, że nie możesz mieć dachu skośnego, no i co? I klapa, tak? Dom trzeba przebudować, to ryzyko, które bank poniósł i które wyłożył pieniądze, być może spowodować, że te pieniądze stracą. Pewnie banki będą chciały poczekać odpowiednią ilość czasu, aż się to prawo trochę uleży, aż się pewne wyjątki pojawią i zostaną przetworzone i wtedy pewnie będzie można dopiero zobaczyć, że trochę się to napędza. Puszczamy słuchacza, jest z nami Kielak. Cześć.
Dzień dobry, witam, słychać mnie?
Tak, świetnie.
Witam serdecznie, udało mi się dodzwonić. Słuchajcie, ja mam taką kwestię, rozkminę na temat tych wszystkich sankcji. Zanim oczywiście pójdzie komentarz w stylu Ruska, Onuca i tak dalej, chcę powiedzieć kilka takich rzeczy. Zastanawiam się, na ile ta skuteczność sankcji właściwie była, na ile ona jest skuteczna, ponieważ w tym momencie wydaje mi się, że w kwestii sankcji kraje europejskie poszły w taką narrację ogólną, taką falą, jedni za drugimi, żeby właśnie nie być tą ruską onucą, no to dołączmy się do nich, tak samo teraz Litwa to zrobiła sobie. Mam wrażenie, że Litwa jest w stanie sobie zrobić duże kuku takim czymś. A przede wszystkim takie kuku społeczne, tak jak i my żeśmy sobie zrobili. Sankcje dzisiaj dały nam to, że mamy drogie paliwo, mamy drogą energię, ceny żywności, co doprowadzi społecznie właściwie do dużej biedy, do dużych dysproporcji. Bogaci bogacą się coraz bardziej, biedni biednieją. Oczywiście trzeba mówić o tym, że Putin jest zły i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że wielu geopolityków na duży czas przed wojną mówiło o tym, żeby grać na dwóch fortepianach, żeby ciągle tworzyć jakby dwa nurty. Jedną nogą być tu, drugą tutaj, ponieważ można było sobie kupić czas na dozbrajanie się też, ponieważ teraz jest sytuacja taka, gdzie Francja, Niemcy wycofały się, właściwie nigdy się nie przyłączyły do tych jakby wspólnych postulatów w kwestii sankcji. Teraz mamy sytuację, gdzie właściwie no jest to jest to sytuacja taka, że zapłacimy za to wysoką cenę, a okaże się, że wojna będzie trwała jeszcze wiele, wiele dekad i spychanie też Rosji w taką część, powiedzmy no. to margines, stworzy taki underclass, ale taki duży globalny underclass, który nie będzie miał nic do stracenia. Zamiast jedną nogą być tu i trochę tu, stworzyliśmy sobie ogromny problem. Jako kraj, który powiedzmy sobie naprawdę jest mały, słaby i tak dalej, mogliśmy na tej energetyce trochę zyskać, mogliśmy troszkę negocjować te ceny wszystkie, jednocześnie dozbrajać, kupić sobie czas. Zastanawiam się, czy to nie była taka narracja troszkę, żeby w Europie jednak, że to bardziej te sankcje polegały na tym, żeby tworząc je, stworzyć sobie jeszcze dodatkowe podwaliny do zarządzania strachem, na przykład ludźmi i tak dalej. Tak jak troszkę poszło falą, tak jak z pandemią. Jest pandemia, zakładajmy maseczki, dobrze, róbmy to wszyscy. Nagle wszyscy zrezygnowali z COVID-a, COVID się skończył, wszyscy skończyli. Takie jakby mam wrażenie, że trochę falami przychodzą różne rzeczy i politycy, którzy mieli ich analitycy, ich doradcy, wrąbali nas naprawdę w niezłe bagno, tworząc te sankcje takie bez sensu, bo dzisiaj oddaliśmy kompletnie broń, jesteśmy właściwie rozbrojeni. Niemcy, Francja odsunęły się. My zostaliśmy właściwie, mam wrażenie, że też to, co Boris Johnson zrobił ostatnio w kwestii takiej, gdzie pojechał do Zełenskiego i opowiadał o jakiejś Unii polsko-ukraińsko-angielskiej, to są chyba jakieś brednie. Niektórzy chyba zapominają, jak Anglia dotrzymuje słowa. Być może się mylę. Obym był złym prorokiem w tym, co mówię, oby to się nie sprawdziło. Natomiast mam takie wrażenie trochę, że te sankcje są takie sztuczne, takie odrealnione od rzeczywistości, że to ma jakieś drugie dno, mam wrażenie, że tutaj jest to jakieś drugie dno i społecznie oberwiemy bardzo mocno na tym, bo mogliśmy oczywiście normalnie, tak jak teraz robimy, pomagać i tak dalej. Gdyby politycy w tą pomoc się nie wtrącili, to byłoby jeszcze lepiej, ale ja już obserwuję na przykład gdzieś dookoła takie podpalenia społeczne troszkę. Już pojawiają się takie głosy typu tutaj Ukraińcy dostają jakieś ulgi, będzie, my musimy tak na to pracować i tak dalej. To się pojawia, Witold Gadowski o tym mówi, a politycy będą spijać śmietankę. Zastanawiam się, kiedy przyjdzie moment, że Ukraińcy będą mogli głosować. Ja też zastanawiam się nad
czym. Dzięki, dużo wątków, pozwól.
Okej, także tyle. No ciekaw jestem, jak to ze strony waszej, jak to widzicie. Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Hej, to był Kielak, już mówimy. Jeszcze tutaj padło pytanie, czy można dzwonić na zwykły numer? Nie, trzeba właśnie dzwonić na zadzwoń.kontestacja.com. Tamten numer nie działa. Czy sankcje są sposobem na to, żeby kontrolować społeczeństwo? Myślę, że tak. No przede wszystkim, jak chcemy zobaczyć, jaki wpływ sankcje mają na nas, no to wystarczy się przejechać na stację i zobaczyć, ile kosztuje benzyna. Jest to bezpośrednio związane z tą wojną. No, założenie sankcji było oczywiście takie, że tak zbiednieje ta Rosja, że już wytoczyli wszystkie działa, odcięli ich od SWIFT-u, to miał być taki atomowy jakby ten atak, że już zupełnie się nie podniosą. No i dostali po tyłku, szczególnie bo oczywiście Rosjanie, tacy zwykli, którzy już nie mogą korzystać bardzo wielu udogodnień Zachodu i którym nie będzie mieli ani komputerów nowych, ani McDonalda, ani nic takiego, więc oni na pewno dostali i była taka nadzieja, że jakoś to wywrze na ten rosyjski rząd jakiś wpływ. Ostatnie informacje mają też zakazać kupowania złota rosyjskiego, więc kolejny sposób, żeby zabrać im pieniądze, no ale wygląda na to, że jak na razie to jeszcze nie działa, ponieważ no, tyrani mają to do siebie, że mogą mieć swoje jakby zasoby i rządzić, i niestety wiele krajów typu Korea czy na przykład Kuba pokazuje, że no, mimo że przymiera głodem lud, to jednak ten władca sobie radzi. Więc to jeśli chodzi o skuteczność sankcji, nie wiem, być może okaże się, że nie mam racji. A jeszcze tylko dodając do tego, co pytałeś, czy jest to sposób, żeby wpływać na ludzi? Nie wiem, czy taki był zamysł, ale pewnie tak będzie. Politycy zyskają na tym, ponieważ no, będą teraz różne dopłaty, na przykład do węgla. Tu gdzieś miałem artykuł o tym, że no właśnie, rząd będzie przydzielał jakieś możliwości zakupu taniej węgla, więc ludzie będą do tego rządu wyciągać ręce i będą od nich zależni, no bo zbiednieli przez właśnie drogie chociażby ceny. Szczególnie to będzie widać oczywiście na zimę, kiedy będzie potrzeba tego opału gazu, a będzie on drogi. To tyle ode mnie.
Znaczy przede wszystkim to jest gdzieś tam, wracamy do podstaw, czyli jest złamanie zasad swobodnej wymiany dóbr i ludzi, że to robią instytucje państwowe. No a i one, bo przyjmujemy jako takie a priori taką regułę, że jeden człowiek, czyli urzędnik, może decydować o innym człowieku, czyli o mnie i o tobie. Dlaczego? nie wiadomo do końca dlaczego, bo on jest silniejszy, bo on powiedział, że ktoś na niego zagłosował, bo on ma właśnie pałki policyjne, on ma karabiny wojskowe. No tylko i wyłącznie dlatego. Dlaczego on decyduje o jednym człowieku, a nie ten ktoś decyduje o nim? To jest gdzieś tam bardzo utopijna teoria, ale no zasadna. No. I tutaj jakby z tej perspektywy, to, że ja coś wytwarzam i chcę to sprzedać komuś, kto mieszka w Rosji, albo że ktoś będzie mieszkający w Rosji, coś wytwarza i ten ktoś chce sprzedać to mi, a ja chcę to kupić. I my czegoś takiego nie możemy zrobić, ponieważ ktoś mówi, że nie, z jakiegoś powodu. Jakiś tam mają swój powód. Wszystko jedno, ten powód mnie nie obchodzi osobiście. Może mnie nie obchodzić i może nie obchodzić też tej drugiej osoby. I na tym polega wolny rynek, na tym polega swoboda handlu, na tym polega wolność człowieka, że może sobie właśnie taki towar kupić. Albo na przykład wynająć sobie pracę takiego człowieka. Albo ja mogę wynająć swoją pracę człowiekowi w Rosji, albo człowiek w Rosji może wynająć swoją pracę mi. I na tym polega swoboda wymiany. W momencie, jeżeli jest to, w momencie, jeżeli ktoś decyduje, że tak ma nie być, to zaburza jakby tą wolność, zamyka kogoś w więzieniu. Zamyka w więzieniu i mnie, i tego Rosjanina w tym przypadku, ponieważ my chcemy się wymienić. I to nie jest tak, że tylko Rosjanin zostaje odcięty od czegoś, tylko również ja zostaję odcięty od możliwości sprzedania albo kupienia pracy, towaru od Rosjanina. Wobec tego oboje zostajemy zamknięci w jakiejś klatce, w jakimś więzieniu. To jest tylko kwestia, kto dostaje bardziej po mordzie, nie? Że dajemy sobie po mordzie i kto jakby, nie, ty dostaniesz na 80%. Dokładnie. Ty dostaniesz na 80%, a on na 75%. No to kto lepiej na tym wyszedł? No nikt na tym lepiej nie wyszedł. Oboje straciliście. Tylko pytanie, kto stracił bardziej. No, i to tak, jest.
Tak. No i też i dodajmy, że też możesz nie kupować, tak? Ja bym był za takim światem, gdzie nikt na przykład nie chce kupić tych rzeczy, które są rosyjskie, bo tak zdecyduje sam, tak? Bo uważa, że w ten sposób się sprzeciwia. Na przykład można, nie wiem, kupować tylko żywność typu bio, na przykład można kupować jajka tylko z kur z wolnego wybiegu i w ten sposób ja osobiście decyduję i robię dokładnie to samo, co tu się proponuje, tylko dobrowolnie, tak? I w ten sposób zarządzamy rynkiem, zarządzamy decyzjami, oczywiście również producentów, jeżeli chcemy, żeby producenci byli bardziej ekologiczni, żeby na przykład dbali o to, żeby była przestrzegana, nie wiem, jakieś work-life balance pracowników był ok, tak? To wtedy w ten sposób działamy i dużo jakby to wymaga od nas i powinniśmy w tą stronę iść i się edukować, a nie liczyć na to, że pan Kaczyński, który się właśnie, jak dzisiaj mówiliśmy, przyznał, że mu to parę rzeczy nie wyszło, że akurat mu wyjdzie to i dzięki temu wygra. Być może w tym przypadku akurat wojny to jest jakiś taki sposób nacisku, który będzie skuteczny, no ale na razie tego nie widzę, tak jak mówię.
Tak, bo im więcej mamy swobody wyboru, tym bardziej ludzie mądrzej decydują. I to nie jest tak, że ludzie kupują zawsze najtańszy towar, bo jest najtaniej. Nie, jeżeli widzą, jeżeli docierają do informacji, że firma traktuje źle pracowników, albo gorzej, albo coś tam się dzieje niedobrego, to trzy razy się zastanowią, czy aby na pewno z tej firmy kupić produkty, czy z konkurencji, której jest multum na półce na przykład, jeżeli jest taki wybór. Ludzie dużo więcej czasem wydają pieniędzy z własnej nieprzymuszonej woli na coś, co im się wydaje po prostu jest lepsze, zdrowsze, moralniejsze. No, a jak tak nie jest, no to już ich sprawa, no ich wina, no rety, no to wtedy rzeczywiście możemy im mówić w twarz, finansujesz wojnę na przykład, nie? Kupujesz u oligarchy i możemy te zdjęcia wyświetlać im tych dzieci tam rozerwanych przez bomby i tak dalej i rzeczywiście tak, ty to sfinansowałeś z własnej nieprzymuszonej woli, to zrobiłeś. No okej, no ale to teraz to jest takie trochę no, naciągane, gdzie jakaś sieć sklepów sportowych pada tylko dlatego, że oni są narodowości rosyjskiej. Czy oni mają coś wspólnego z tymi bombami? Pewnie nie, a jeżeli tak, to i tak nie wiadomo, nie? Ale no, to jest wszystko jakieś takie płynne i ludzie się czują usprawiedliwieni. Aha, to przestrzegajmy to, co robi państwo, to, co mówi państwo, to będziemy moralnie wtedy czyści, nie? Będzie okej. Nie będziemy się musieli zastanawiać nad tym, nad jakimiś tam zagwozdkami, kto tam z kim trzyma, kto kogo sfinansuje i nie chcą państwo nas od tego, uwolni nas od tego myślenia. To jest takie zrzucanie, takie tchórzostwo według mnie. A więc dlatego no, ja jestem przeciwko sankcjom, jednak mimo wszystko cały czas wciąż. Chociaż oczywiście świat nie jest doskonały, bo to jest gdzieś tam utopijne myślenie.
Masz coś jeszcze? Bo ja już skończyłem w zasadzie.
Tak, jeszcze chciałbym jakby skończyć temat tych deweloperów. Mhm. To przytoczmy tą informację, która, to jest propozycja dopiero, więc to, o czym mówiliśmy, te domy do 70 metrów kwadratowych, w każdym razie rząd zapowiada, no czyli to jest w ogóle nic niepewnego, zapowiada, że budowa domów jednorodzinnych na cele mieszkaniowe, oczywiście przecież kto na cel, nie na inne cele, tylko kto by pomyślał
na jakieś... na magazyn.
Na magazyn albo na firmę, no cel komercyjny, gdybyś tam prowadził jakiś gabinet
masażu. Wypożyczalnia nart, stary.
No, nie, to nie. Biblioteka, to nie. To sam księgarnia. No na cele mieszkaniowe. W każdym razie, żeby zlikwidować pozwolenia na właśnie budowę takich mieszkań, czyli żeby wystarczyło zgłoszenie, czyli to w tej chwili funkcjonuje właśnie w ramach tych budowy domów do 70 metrów, żeby sobie można było zbudować 125 metrów, albo 148, albo 174. Chociaż jak banki w tej chwili nie chcą finansować 70 metrów, to myślę, że 170 metrów tym bardziej nie będą chciały finansować i tym bardziej to nic nie zmieni w obecnej sytuacji, kiedy system bankowy jest tak zabetonowany, że właściwie wszystko finansuje kilka jednostek instytucji w bardzo uprzywilejowanych na rynku kredytów. No i to właściwie tego dotyczy news. Jest tak dużo słów, ale chodzi tylko właściwie tylko o to, żeby...
No ale wiesz, jak nie trzeba mieć kierownika budowy, no to zakładam, że są tacy zdolni ludzie, którzy takim systemem gospodarczym, ze szwagrem, że tak powiem, powolutku sobie taki domek może zrobią i będą mieli, no to by było...
Ale właśnie nie, bo ta propozycja, bo ta propozycja dotyczy tylko i wyłącznie pozwolenia na budowę, a kierownik byłby konieczny powyżej 70 metrów cały czas, tak? Tego nawet nie proponują. To wciąż jakby ten słynny kierownik budowy jest tu potrzebny do tych...
Ten Karwowski,
więc jeżeli umiesz zbudować 70-metrowy dom bez kierownika, który się nie zawali, to 73-metrowy już nie. On już poleci, prawdopodobnie już się nie da. Gdzieś tam kamyczek kolejny. Nie da się wszystkiego jakby tak, nie wiem, ja mam takie wrażenie, że jestem zwolennikiem gdzieś jakichś drastycznych zmian, że zmieńmy wszystko gdzieś jakoś tak hura, zobaczymy co się stanie, przynajmniej coś się będzie działo. Może się jakiś domek zawali, kto wie, no może się wtedy inni nauczą, że jednak trzeba coś umieć przy budowaniu domu, no bo to się zwykle dla siebie się takie buduje, nie? Bo gdyby ktoś mi powiedział, że słuchaj, to wybuduj mi dom, a on powiedział, no fantastycznie, ja ci wybuduję, tylko bez kierownika budowy tutaj, bez projektu, tam gdzieś tam na kartce, to ja bym go tak potraktował, to nie, to ja może skorzystam z firmy, która jednak...
No ale przecież ile lat ludzie budowali dla siebie domy? Mówię, no drewniane pewnie, no pewnie taki betonowy, no to jest jakieś większe ryzyko, bo i cięższy i coś na głowę może spaść, ale jak budowali z drewna, to może by taki był wymóg, nie? Że to właśnie na przykład tylko z drewna albo tylko z jakichś tam materiałów, a ta powierzchnia, no jeżeli ona się rozkłada na jedno piętro, to ja nie widzę, jak ten metraż może wpływać jakoś drastycznie na ryzyko, no ale co ja tam wiem, nie jestem w rządzie. Kończymy.
Tak, dobrze. To na tyle. Tak.
To na tyle w takim razie. To dziękujemy Wam serdecznie za to, że byliście z nami. Oczywiście zapraszamy Was za tydzień. Za tydzień w poniedziałek po 21:00 będzie audycja na żywo. A ja jeszcze sobie sprawdzę szybko, bo ja niestety nie mogę jechać, ale powiem Wam, żebyście, jakbyście byli zainteresowani, to Miltonalia będą w tym roku również w Gogolinie i ten datę, która, gdzie tu jest data, chciałem wam powiedzieć, żebyście sobie pojechali. No, znajdę czy nie znajdę datę? O, tu jestem na zdjęciu nawet, z poprzedniego roku. A to 21, a ja chcę 22, chcę wiedzieć, kiedy będą. O, 10-lecie Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości Marcina Chmielowskiego. Marcin, gdzie jest data? Jest, 22 lipca, no. Także za miesiąc możecie się zapisać, to wam polecam na stronie fundacja.vip.org się dowiecie jak. O, tyle ode mnie i dzięki wielkie jeszcze raz, widzimy się za tydzień. Żegna się z wami Marek Zemsta.
Tak i bardzo dziękujemy wszystkim napiwkowcom, napiwki.kontestacja.com. Możecie wrzucać również pomiędzy audycjami. Dzięki wam wielkie, a za tydzień będzie 4 lipca, Independence Day. I to mówił Marcin Hugo-Kosiński. Do zobaczenia.
Dobranoc.
Wychodzimy!